Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Jeśli zatraci się wymiar służby, władza zmienia się w tyranię, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej papież kontynuował cykl kateches poświęconych miłosierdziu w perspektywie biblijnej. Mówił, że bogactwo i władza są tym, co może być dobre i użyteczne dla wspólnego dobra, pod warunkiem, że zostaną oddane na służbę ludzi, dopełniając wymogów sprawiedliwości i miłosierdzia. Ale kiedy są przeżywane jako przywilej, z egoizmem i arogancją, zamieniają się w narzędzia korupcji i śmierci, mówił papież. Zaznaczył, że Boże miłosierdzie jest silniejsze niż grzech człowieka. Jego moc objawia się w przyjściu jedynego Syna Bożego na świat.
Jezus Chrystus jest prawdziwym królem, ale Jego władza jest zupełnie inna. Jego tronem jest krzyż. Nie jest On królem, który zabija, lecz przeciwnie, daje życie. Jego wyjście ku wszystkim, a zwłaszcza ku najsłabszym, zwycięża samotność i przeznaczenie śmierci, do której prowadzi grzech. Jezus Chrystus poprzez bliskość i czułość i troskę prowadzi grzeszników w przestrzeń łaski i przebaczenia, a także miłosierdzia Bożego.
Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, papież powiedział:
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów.
Oggi
dziś na wielkopostnej drodze w roku miłosierdzia robimy rachunek sumienia i pytamy się, na ile na nasz sposób myślenia, wartościowania i działania wpływa pokusa nadużywania władzy albo korzystania z przywilejów. Patrzmy na Jezusa, który stał się posłusznym sługą Ojca i ludzi, i uczmy się służyć wszystkim, którzy potrzebują naszej pomocy. Niech Wam towarzyszy łaska i błogosławieństwo Pana.
Na zakończenie wierni wspólnie z Ojcem Świętym odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Politycy opozycji zarzucają szefowi resortu, że doprowadził do chaosu w policji i nawiązują do niedawnej dymisji komendanta głównego policji, inspektora Zbigniewa Maja. Posłowie PiS-u odpowiadają, że policja funkcjonuje normalnie, a nawet odnosi sukcesy. Poseł Arkadiusz Czartoryski wskazał też inne przykłady na dobre funkcjonowanie policji. Wymienił mapę bezpieczeństwa kraju, konsultowaną właśnie z samorządami. Poinformował także o planach wzmocnienia policji.
Chcę dzisiaj z nieukrywaną radością powiedzieć, że w końcu doczekaliśmy się chociażby takich decyzji jak redukcja o ponad 100, blisko 150 etatów w Komendzie Głównej Policji i skierowanie tych etatów w dół, czyli bliżej ludzi. Tam, gdzie ludzie powinni odczuwać bezpieczeństwo, do komend wojewódzkich chociażby, bądź do komend, które się specjalizują w najróżniejszego rodzaju przestępstwach. I myślę, że to jest bolesne dla polityków Platformy Obywatelskiej, że ten resort spraw wewnętrznych i policja podjęła dobre decyzje, kierując się do obywateli. A przecież standardy w czasach Platformy były zupełnie inne. Wystarczy przypomnieć chociażby tych policjantów czy polityków, albo policjantów, którzy stali się politykami chociażby w ostatnim czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
W środę odbyło się także posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Podczas niego posłowie omawiali sprawę dymisji komendanta głównego policji, inspektora Zbigniewa Maja. Nie pracuje z nami ten, kto nie odpowiada naszym standardom, gdy chodzi o bezpieczeństwo kraju, wyjaśnił na posiedzeniu komisji wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Politycy PO przedstawiali sprawę dymisji inspektora jako przykład nieudolności ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Według posła Marka Wójcika nienależycie zweryfikował on osobę inspektora Maja. W odpowiedzi szef MSWiA Mariusz Błaszczak przypomniał, że jeszcze za kadencji koalicji PO-PSL inspektor Maj piastował wysokie stanowiska w policji.
Kiedy brakuje argumentów, to pojawiają się tego rodzaju ataki ze strony opozycji, która To jest też moje wrażenie, nie może się pogodzić z faktem, że utraciła władzę. A rządziliście przez 8 lat. I pan inspektor Maj nie przyszedł do policji, nie awansował w policji za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Pan inspektor Maj był zastępcą Centralnego Biura Śledczego Policji, pan inspektor Maj był zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. To są wysokie stanowiska.
Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński poinformował natomiast, że w tym samym czasie, gdy CBA skierowało do prokuratury materiały dotyczące inspektora Zbigniewa Maja, ABW przyznało mu certyfikat dostępu do tajemnic. Minister koordynator służb specjalnych ocenił tę sprawę jako niezrozumiałą i niepokojącą.
To, że służba, jakim jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, rozpracowywała komendanta, przekazała informacje do prokuratury, w żaden sposób nie wpłynęło na jego karierę zawodową. Pan komendant Maj pełnił bardzo wysokie funkcje w policji. Co więcej, jak powiedziałem, został mu przyznany dostęp, mimo tych wszystkich podejrzeń, mimo tego, że zostało wszczęte śledztwo, do klauzuli niezwykle wysokich. Więc mamy prawo my być zaskoczeni i zdziwieni, jako ci, którzy przejęli władzę po was. Jak funkcjonowały służby, po jakie tu zapadały decyzje? Jak to możliwe, że osoba podejrzewana, nie podejrzana, ale podejrzewana, prawda, czyli wobec której kierowane są działania operacyjne przez jedną ze służb, pełni dalej niezwykle ważne funkcje w policji?
Inspektor Zbigniew Maj podał się do dymisji 11 lutego. Decyzję uzasadnił prowokacją byłych funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Ministerstwo Środowiska przeanalizuje decyzję poprzedniego zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie cofnięcia dotacji na toruńską geotermię. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że decyzja ta była bezpodstawna i miała charakter pozamerytoryczny oraz zaakceptował ugodę zawartą między Fundacją Lux Veritatis i Narodowym Funduszem. Na jej podstawie fundacja otrzyma ponad 26 milionów złotych odszkodowania za cofnięcie dofinansowania na projekt toruńskiej geotermii. Cofnięcie dotacji było błędem i złamaniem prawa, za co trzeba ponieść odpowiedzialność, oświadczył dziś minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Są to straty dla Skarbu Państwa. Dzięki sprawności obecnego zarządu udało się te procenty zmniejszyć. Niemniej jednak Skarb Państwa poniósł straty. Chcę również powiedzieć, że straty są bardzo duże z punktu widzenia ekologicznego. A mianowicie, o ile by geotermia powstała, miała takie szanse w roku 2009, to do chwili obecnej nie wyemitowalibyśmy ogromnej ilości dwutlenku węgla do atmosfery, jak również ogromnej ilości pyłów. Ktoś popełnił wielki błąd.
Minister środowiska po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku oraz z całą dokumentacją sprawy podejmie decyzję o ewentualnej kontroli w Narodowym Funduszu. IPN udostępnił drugą partię dokumentów znalezionych w domu Czesława Kiszczaka. To 20 różnych dokumentów, głównie historycznych. W czytelni Instytutu w Warszawie zapoznają się z nimi historycy i dziennikarze. W aktach znajdują się fragmenty wspomnień Kiszczaka i jego odręczne notatki, a także dokumenty z wojskowych akt personalnych Kiszczaka. Na początku tygodnia poznaliśmy zawartość dwóch teczek agenta SB Bolka z lat 1970-1976. Kolejne dokumenty Instytut ma przekazywać sukcesywnie. MEN opracował specjalny poradnik dla rodziców dzieci sześcioletnich. Szefowa resortu Anna Zalewska powiedziała, że ma to pomóc w organizacji i podjęciu decyzji. Każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości otrzyma poradnik i będzie zobowiązany do zorganizowania kampanii informacyjnej w swoim powiecie. W materiałach rodzice mogą znaleźć odpowiedź, czy dziecko jest gotowe pójść do szkoły w wieku 6 lat. To dobra inicjatywa. MEN chce dotrzeć z informacją do rodziców, mówi poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
To jest bardzo dobry poradnik, bardzo przejrzysty. Tłumaczy też po kolei, jakie działania będą podejmowane, powinny być podejmowane zarówno przez rząd, jak i przez samorząd. Jakie prawa ma rodzic, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, że nie może być przymuszany do tego, by jego edukacja dziecka sześcioletniego odbywała się w szkole. Zachęcam do tego, żeby też zaglądać na stronę ministerialną, bo on się znajduje, a także będziemy jako posłowie Komisji Edukacji docierać do rodziców i przekazywać to, co się w tym poradniku znajduje. Poradnik też ma takie hasło: rodzice, macie wybór, ale żeby wybierać, trzeba wiedzieć, między czym się wybiera i mieć wiedzę na temat tego wyboru.
Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. Dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku 7 lat po rocznym obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa na temat znaczenia chrztu Polski w dziejach ojczyzny. To element przygotowania do zbliżających się obchodów 1050. rocznicy przyjęcia przez Mieszka I chrztu i wprowadzenia naszej ojczyzny we wspólnotę chrześcijan. Konferencję otworzył rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klawka.
Pragniemy w sposób szczególnie uroczysty uczestniczyć w tej rocznicy, bo 50 lat temu władze państwowe naszego kraju wyrugowały chrzest Polski z tysiącletniej historii naszego narodu. Świętujemy więc tę ważną rocznicę niczym rekompensatę za to, że 50 lat temu nie dane było polskiemu narodowi razem z całą rodziną Polaków świętować tego wydarzenia, które jest przecież fundamentem tak naszej wiary w Chrystusa, jak i polskiej państwowości.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Orzuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoim referacie pokazał, w jaki sposób chrzest Mieszka I stał się fundamentem Polski.
Trudno bowiem znaleźć w dziejach narodu polskiego datę ważniejszą od roku 966. Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość tak o tym napisał. To jest jego refleksja, która też stanowi motto do moich refleksji. Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii i zaczyna istnieć historycznie.
Swoje referaty przedstawili także profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, docent Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, doktor habilitowany Paweł Skibiński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję wraz z uczelnią zorganizował zespół programowy Stowarzyszenia Civitas Christiana. Patronat nad wydarzeniem objęli prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak oraz ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej. Po długiej chorobie zmarł profesor Ryszard Bender, historyk, publicysta i polityk. Od początku był związany ze środowiskiem Radia Maryja. Profesor Ryszard Bender przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Ryszard Bender był również wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Był prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Przez kilka kadencji zasiadał w polskim parlamencie, a także Radzie Europy. Za jego kadencji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zapadła decyzja o przyznaniu koncesji Radiu Maryja. Później profesor stanął na czele Krajowego Sekretariatu SOS dla Radia Maryja. Profesor Mieczysław Ryba pracował z profesorem Benderem na KUL-u.
Jego życie i od strony takiej twórczości naukowej i pewnej publicystyki politycznej i działalności społecznej, że wspomnę Klub Inteligencji Katolickiej, wreszcie ścisłej polityki, bo miał wpływ na bieg zdarzeń, no to postać bardzo barwna, o bardzo dużej aktywności w tej dziedzinie, więc z żalem żegnamy go, no mając go w modlitewnej pamięci.
Profesor Ryszard Bender urodził się 16 lutego 1932 roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.